Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś wspólnie z moim i Państwa gościem, panem profesorem Januszem Kaweckim, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, porozmawiamy o tym, co nowego słychać w Radzie, co nowego słychać wokół Rady, ale także porozmawiamy o zbliżających się wyborach samorządowych. I od tego aspektu życia publicznego, w którym przecież my jako katolicy też uczestniczymy, chciałbym rozpocząć tę rozmowę, ponieważ bardzo często patrzymy może na listy do sejmików, do rad gmin, miast, do powiatów i zastanawiamy się, kogo wybrać, jakie kryterium przyjąć. Czy tylko chodzi o kryterium partii, czy też chodzi o kryterium osoby, która znajduje się na liście konkretnego ugrupowania politycznego. Witam serdecznie, panie profesorze.
Ja również witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że ten temat podjął pan na samym początku naszej dzisiejszej rozmowy, bo ja w ten sposób mam okazję przypomnieć tym słuchaczom, którzy jeszcze pamiętają, gdy ja te rozmowy Głos z Krakowa prowadziłem.
Nie było to tak dawno, panie profesorze.
Już ponad dwa lata minęły od tego czasu. I dużo wcześniej podjąłem taki temat właśnie wyborczy przed każdymi wyborami ze świętej pamięci już księdzem biskupem Albinem Małysiakiem, który bardzo chętnie właśnie ten temat podejmował, nie w celu promowania tego czy innego kandydata czy kandydatki w wyborach parlamentarnych, samorządowych, ale przede wszystkim przywołania tego, że powinniśmy uczestniczyć w wyborach, że to jest nasz także patriotyczny obowiązek wyrażenia swojej opinii. Często ludzie mówią, i ksiądz biskup Albin Małysiak mi to często przypominał, że pytają się go, dobrze, mam iść, ale nie wiem na kogo. No i wtedy warto skorzystać z pewnych rad, doświadczeń. Ja nawet bym przywołał takie, które dość często ksiądz biskup Albin Małysiak właśnie przywoływał, żeby korzystać z kryteriów, które pokazuje nam, przedstawiał nam przez lata święty Jan Paweł II. Gdy przyjeżdżał tutaj, to szczególnie do Polaków się zwracał i mówił o tym, żeby te kryteria opierały się najpierw na tym, że ważnym jest stosunek do daru życia.
Można byłoby też przywołać słowa, które wielokrotnie powtarzał świętej pamięci dr inżynier Antoni Zięba, że właśnie miarą człowieczeństwa, miarą katolicyzmu jest stosunek właśnie do życia ludzkiego, szczególnie tego zagrożonego.
Tak jest, tylko że pan doktor przywoływał właśnie słowa Ojca Świętego i pokazywał, że one powinny być naszym pierwszym kryterium oceny. I gdy mówimy, dobrze, ale przecież samorządowcy wybrani przez nas czy przez społeczeństwo nie mają możliwości wpływania na ustawy parlamentarne. Jasne, ale pewne działania już widzieliśmy w ostatnich latach, jak niektóre samorządy podejmują w sprawie na przykład finansowania czy dofinansowywania tej procedury in vitro.
W ostatnim czasie nawet w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego znalazł się projekt właśnie dofinansowania sztucznego zapłodnienia pozaustrojowego.
No właśnie, więc żeby o tym wiedzieć, to nie jest tak, że to nas w tym momencie nie interesuje, a potem się dziwimy, że są tacy samorządowcy w sejmiku, czy w Radzie Miasta, w Radzie Gminy, którzy w tym kierunku właśnie idą i mówią przeciwnie niż sami my byśmy mówili i wybierali. Dalej powinno się popatrzeć na ludzi prawego sumienia. To kiedyś w Skoczowie Ojciec Święty mówił, jak bardzo potrzebni są tacy ludzie. No dobrze, ale gdzie ich znaleźć?
Jak to zweryfikować?
Jak zweryfikować? Najlepiej weryfikuje się, znając zachowania kandydatów, szczególnie na tych, którzy jednoosobowo rządzą, jak prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, znaleźć, jakie były wcześniejsze zachowania w trudnych sytuacjach. Bo jeśli ktoś w trudnych sytuacjach potrafił twardo stać na gruncie prawdy i bronić prawdy, to na pewno w każdych następnych, którym będzie na pewno poddany po wybraniu, będzie również tę postawę realizował. Czyli takie podstawowe rzeczy. No ale popatrzmy, jeśli wybieramy prezydenta, burmistrza, wójta, to jest to wybór jednej osoby. i to jedna osoba będzie tę funkcję obsadzać. Ale jeżeli wybieramy radę, na przykład sejmik, radę gminy, radę miasta, to wówczas są to listy partyjne, przeważnie jakichś ugrupowań partyjnych. No i trzeba wówczas popatrzeć, czy ci, którzy znajdują się na tych listach, czy możemy im zaufać. Ponieważ możemy zaufać wtedy, gdy ci, którzy ich umieszczają na tych listach, czyli zarządzający tymi listami, a więc na przykład partia, swoje zobowiązania wobec wyborców, wcześniej przedkładane przed wyborami, realizuje. Jeśli nie zrealizowała, nie realizuje, no to znaczy, że traktuje tak, jak to kiedyś dawniej słyszeliśmy przed poszczególnymi wyborami, nieważne jaki jest program, nieważne jakie jest zobowiązanie, byleby było moje zdjęcie na dużym billboardzie i nazwisko i imię wymienione w takiej sytuacji. No, żeby przed czymś takim, złym wyborem się ustrzec, no to myślę, że te kryteria, które przed chwilą podałem, są bardzo ważne, ale każdy z wyborców potem zwraca się do takich jak ja, gdy im o tym mówię, to mówi tak, no dobrze, ale ja nie mam czasu obserwować tego wszystkiego. No to pooglądaj, zapytaj się tych, którzy obserwują. No chociażby ten wstrętny, zły film Claire, który od niedawna znajduje się tam puszczany na ekranach byłego premiera. No i teraz popatrzmy, na plakacie reklamującym ten film znajdują się umieszczone loga tych wszystkich, którzy finansowali. No i popatrzmy, czy wasze środowisko uczestniczyło, to wybrane przez nas, uczestniczyło w tym. No na przykład jest tam logo Krakowa, jest tam logo Małopolski. To jak to? To my nie wiemy, że miasto Kraków przez swoją agencję, która ma taką nazwę Regionalny Fundusz Filmowy i ona ma wspierać produkcje filmowe związane z Krakowem i Małopolską, dała na ten film 450 tysięcy złotych, a w swoim statucie ma zapisane, że ma wspierać to, co się ma przyczynić do turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku. Gdy ja przeczytałem w statucie tej organizacji te słowa i przeczytałem, co piszą o tym filmie, to mówię, to są nieodpowiedzialni ludzie. Ja nie mogę temu prezydentowi, który pozwolił, żeby jego instytucja, Regionalny Fundusz Filmowy i marszałkowi naszego województwa dać w ręce ten fundusz uzyskany z wpłat naszych podatków, żeby on w taki sposób go wykorzystywał. No i pod tym kątem, to taki jeden przykład, tylko podałem taki aktualny, ale przecież mamy wiele w pamięci tych wcześniejszych. I trzeba odpowiedzialnością się wykazać przy każdych wyborach, przy samorządowych również, czyli odpowiedzialnością za to, że pójdę do wyborów, bo jak ja nie pójdę, a pójdą ci inni, którzy chcieliby, żeby takimi filmami oszpecić nasze seanse filmowe. Kolega mówił, byłem na filmie o Dywizjonie 303, a przed filmem umieszczają reklamę następnych filmów. I umieścili tę reklamę i mówi, poszedłem na inny film, a mam oglądać to, co przez pewien czas tego reklamowania umieszczają nadawcy w tym kinie. Myślę, że w wielu innych również podobnie. To wszystko musimy wziąć pod uwagę. Przystępując do tych wyborów, także w przyszłym roku do tych następnych, musimy tej odpowiedzialnością się wykazać. No i do tego też namawiam, wręcz apeluję.
Faktycznie w wielkich miastach, w większych miejscowościach kandydatów jest wielu i faktycznie można dokonać takiego, mówiąc współczesnym językiem, researchu i znaleźć takiego kandydata, który będzie te kryteria przez pana profesora podane spełniał. A co jeśli ktoś sprawdzi i mało kto albo nikt tych kryteriów w danej gminie nie spełni? Ma nie iść do wyborów, czy głosować na osobę, która w jakiś sposób najbliżej realizuje te kryteria, choć jeszcze raz podkreślmy, nie realizuje ich w 100%.
Ja myślę, że takiej sytuacji, w której nikt nie realizuje tych kryteriów, nawet nie sobie nie wyobrażam. Bo jeśli to byłoby zakneblowanie gminy, ponieważ jeśli ktoś widzi, że zgłaszają się do wyborów kandydaci, którzy zupełnie nie reprezentują znacznej części tego środowiska, to sam lub innych namówi do tego, żeby uczestniczyli w tych wyborach i że uzyskają takie właśnie poparcie. Także musi być ta aktywność tych środowisk samorządowych, ale samorządowych, nie tych jeszcze z wyborów, ale organizacji także pozarządowych pozytywnie, których statuty też znamy. Jeśli ktoś się wpisuje do takiej organizacji, to jej statut znamy. Możemy też porównać z tym zapisanym, bo w internecie najczęściej możemy do nich sięgnąć.
Dlatego zachęcamy do tego, żeby zainteresować się wcześniej, nie patrzeć pierwszy raz na listę wyborczą 21 października, tylko zobaczyć właśnie nieco wcześniej, zapytać, sprawdzić w internecie albo poprosić kogoś, kto internetem się posługuje, żeby zobaczył, jaki kandydat najbardziej nam odpowiada. A później 21 października, a czasem również i 2 tygodnie później, pójść i zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem. Pamiętając o katolickiej nauce społecznej i tych pouczeniach Kościoła, który zachęca do tego, żeby głosować na ludzi prawych, na ludzi, którzy są ludźmi sumienia. Panie profesorze, zamknijmy temat wyborów, choć wszystkie media obecnie są skupione na tym i można powiedzieć, że rozpoczął się taki maraton wyborczy, bo na początku przyszłego roku wybory do Europarlamentu, końcem przyszłego roku wybory do polskiego parlamentu, a w 2020 wybory prezydenckie.
No właśnie, ale to, co w tym momencie nas najbardziej interesuje i do tego się powinniśmy ustosunkować, oddając swój głos w czasie wyborów, to są wybory samorządowe. Do tamtych następnych może będzie okazja jeszcze wrócić i tych europejskich, i tych parlamentarnych, i tych prezydenckich.
I fakt faktem, że wybory samorządowe cieszą się nieco większą frekwencją, ponieważ jak mówi staropolskie przysłowie, bliższa koszula ciału, sprawy dotyczące nas bezpośrednio, bardzo bliskie sprawy, wtedy jesteśmy chętniej do tego, żeby głosować w takich wyborach. Panie profesorze, Senat pochylił się nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jaka decyzja?
Jest pozytywna dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, choć przyznam, że zawsze bardzo przeżywam te spotkania, szczególnie w komisjach, ale plenarne również, Sejmu, Senatu. Sejm, mówiliśmy już o tym wcześniej, przed wakacjami podjął stosowną decyzję, też pozytywną dla Krajowej Rady, bo przecież ci, którzy przyczynili się do takiego ukształtowania Krajowej Rady, czy w wyniku wyborów lub nominacji, jak nas dwóch przedstawicieli prezydenta, bo byliśmy przez niego powołani do tej Krajowej Rady, to też i głosowali za sprawozdaniem. Ale gdy uczestniczę w tego typu posiedzeniach plenarnych czy komisji, to taką frustrację człowiek przeżywa. Przedstawiamy sprawozdanie za miniony rok. Składamy go do końca marca. No i potem oczywiście posłowie, senatorowie zajmują się treścią sprawozdania i potem odbywają się posiedzenia. Na tych posiedzeniach, gdy słucham wypowiedzi, pytań, to w zasadzie w większości one nie dotyczą sprawozdania, nie dotyczą tekstu sprawozdania, a nawet jak dotyczą tekstu sprawozdania, to widać, że zadający pytanie nie przeczytał tego sprawozdania. Ja kiedy przed laty moi znajomi posłowie prosili, żebym przedstawił im opinię o przedkładanym w danych latach sprawozdaniu Krajowej Rady, to im dogłębne informacje przekazywałem, co w nich jest. Chętnie z niego skorzystali. Natomiast tutaj, gdy wypowiadają się, przeważnie w większości to są posłowie opozycji, najczęściej odnoszą się do programu, który w telewizji publicznej, mniej w radio, ale w większości w telewizji publicznej, w ostatnich miesiącach, tygodniach, dniach nawet oglądnęli lub usłyszeli w mediach. Nie ma takiego merytorycznego spojrzenia na przedkładane sprawozdanie. Jeśli ja na posiedzeniu Senatu, który przyjmował sprawozdanie, słyszę uwagi o niedawnych przedstawianych tekstach na paskach podawanych w TVP Info, no to przykro mi bardzo, ale to jeszcze wyrwanych, nie wiadomo którego dnia, gdy mamy jakieś skargi na taki czy inny temat, to podana jest godzina emisji, nadawca i wtedy możemy się do tego odnieść. A tu odczytane jakieś z pasków i mamy to traktować jako opinię o działalności Krajowej Rady, gdzie ci sami ustawodawcy uchwalili zupełnie inny układ. Krajowa Rada nawet nie ma możliwości wpływania na kształt zarządów mediów publicznych, bowiem to jest Rada Mediów Publicznych, natomiast mediów narodowych. Natomiast właścicielem jest Ministerstwo Kultury, a Krajowa Rada ma zapisane przez tegoż samego ustawodawcę inne zadania. I o tych zadaniach bardzo rzadko słyszę w wypowiedziach. Najczęściej są to takie niuanse, teraz na przykład do przewodniczącego, dlaczego kandyduje do Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego, bo przecież jest to lista partyjna z PiS-u, ale przecież on tam jest cały czas w tym Sejmiku, w tej kadencji i tego nie mieli, tylko dlaczego kandyduje. I to jest dyskusja nad sprawozdaniem za ubiegły rok. No i dlatego z takim zażenowaniem zawsze przychodzę na te spotkania, posiedzenia. No trzeba, żebyśmy w tym uczestniczyli, ale w zasadzie dyskusję trudno prowadzić. Natomiast wynik głosowania, no w tym przypadku było głosowane i stanowisko za odrzuceniem sprawozdania. Nie uzyskało w Senacie pozytywnej opinii. Przeciwko odrzuceniu było 55 senatorów, a za przyjęciem sprawozdania głosowało 59 senatorów, w tym 57 z PiS-u, obecnych wtedy, bo 6 było nieobecnych podczas głosowania, i 2 niezależnych, czyli pan senator Kogut i pan senator Borkowski. A pozostali, no 26 było przeciwko, czyli jest to pozytywny wynik dla nas. No i myślę, że możemy powiedzieć, że rok 2017 został przez parlament przyjęty. Przewidziane jest jeszcze spotkanie Krajowej Rady z panem prezydentem, ale gdyby była różnica, gdyby Sejm i Senat odrzucił sprawozdanie, to wtedy ten ostateczny głos jest pana prezydenta. A tutaj już w tym przypadku prezydent odbędzie taką, mam nadzieję, kurtuazyjne spotkanie z nami. Natomiast mówiąc o tym, chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz w związku z tymi głosowaniami w Senacie. Otóż przyszedłem trochę wcześniej, byłem obecny na dyskusji, która dotyczyła punktu wcześniejszego. I tam omawiano i głosowano przyjęcie takiej odezwy, stanowiska Senatu w związku ze stuleciem urodzin księdza, świętej pamięci księdza prałata Zbigniewa Peszkowskiego. Znałem księdza prałata osobiście. Spotykaliśmy się, mówiliśmy o Golgocie Wschodu, o tych wszystkich działaniach. I muszę z przyjemnością powiedzieć, że z radością wsłuchiwałem się w prezentację, bo akurat wtedy jeszcze była ona, pana senatora Ryszki o księdzu prałacie. No i to, że głosowanie nad przyjęciem tego stanowiska było jednomyślne. To połączyło senatorów z jednej i z drugiej grupy i wszyscy obecni głosowali za takim stanowiskiem, choć to się później, ta treść nie odbiła w mediach, nie została gdzieś podkreślona, nie została uwypuklona. Bardziej się zajmują jakimiś takimi niuansami niż tym ważnym pokazaniem osoby, która no, powinna być także i młodemu pokoleniu znana.
Panie profesorze, jesteśmy miesiąc przed odzyskaniem, przed stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W całej Polsce organizowane są różne uroczystości, akademie szkolne, państwowe. No, wszelkie formy upamiętnienia tej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Był także konkurs na reportaż Drogi do Niepodległej.
No właśnie, zastanawiali się wszyscy zawsze o tym, jak coś zorganizować takiego, co by spowodowało większe zainteresowanie, wzbudziło, dało pozytywne efekty tego przypomnienia tej szczególnej rocznicy, setnej rocznicy odzyskania niepodległości. To już rok temu pan prezydent w swoim wystąpieniu na Placu Zwycięstwa mówił o tym. Natomiast Polskie Radio Zachód wpadło na taki pomysł, aby ogólnopolski konkurs zorganizować na reportaż. Na reportaż Drogi do Niepodległej. Pan redaktor Cezary Galek stamtąd był takim odpowiedzialnym, był pomysłodawcą, ale także i odpowiedzialnym za organizację. Krajowa Rada dała patronat temu wydarzeniu. i mnie przypadł w udziale zaszczyt uczestniczenia w jury tego konkursu. Przed wakacjami otrzymaliśmy 47 reportaży. No, jeśli połączymy, że większość z nich sięgała pół godziny, no to jest to duży materiał. Doświadczeniem z tego spojrzenia właśnie na taką rolę mediów w rozwijaniu pamięci historycznej, utrzymywaniu tej pamięci, zakorzenianiu nas, słuchaczy tych mediów, w przeszłości. To jest bardzo ważne zadanie. Chociaż jak mówiłem o tym właśnie na gali takiej podsumowującej, po tej pracy w jury wybraliśmy laureatów, ale gdy poproszono, żebym w takim wystąpieniu na tej gali powiedział o roli mediów publicznych temu zadaniu, właśnie podtrzymywaniu pamięci historycznej, no pokazaniu, że powinny one pomagać nam w zakorzenianiu w przeszłości. To słowa z ojczyzna Karola Wojtyły. Zakorzenianiu się w przeszłości, żebyśmy byli tym dębem rosnącym, a nie trawą na piasku, którą można sobie wyrwać w każdym momencie, cokolwiek wmawiając. No, rola czterech jednostek, to znaczy rodziny najpierw w takim patriotycznym rozwinięciu, rola kościoła, szkoły, no i mediów. Mediów publicznych w szczególności. Sięgałem do ustawy radiofonii i telewizji. Szukałem, gdzie jest tam napisane, że powinny media publiczne wypełniać rolę rozwijania, kształtowania postaw patriotycznych. Przyznam, że dopiero wtedy zauważyłem, że takiego wyraźnego stwierdzenia nie ma. Można go wynieść z innych artykułów. Natomiast jest wyraźne kształtowanie postaw prozdrowotnych. Jest podane. Pluralizm jest podane. Odpowiedzialność, wolność słowa. Jest to wszystko słowami. Natomiast patriotyzm jakby zniknął z tej ustawy. Dopiero w tym momencie, uczestnicząc w tym jury konkursu i przygotowując także później wystąpienie podczas tej gali, zauważyłem brak zasadniczy. Media publiczne i w tej misji swojej o patriotycznych postawach, o ich kształtowaniu w społeczeństwie, powinniśmy to wynosić z innych zupełnie artykułów? Dziwne to było.
Panie profesorze, ten konkurs na reportaż był przeznaczony dla osób młodych, czy każdy mógł wziąć w nim udział?
Każdy, ale tylko jeden reportaż mógł dostarczyć. 47 reportaży. I gdy czytałem, gdy słuchałem właśnie tych reportaży, to niekiedy nawet łza w oku się zakręciła. Niekiedy poszerzyłem swoją wiedzę znacząco, chociażby o tym bohaterze tej pierwszej nagrody z Radia Rzeszów przyznanej za reportaż pokazujący Kamila Bogackiego. My wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy i nawet w tych muralach pokazywani są Paderewski, Domowski, Piłsudski jako ci trzej tworzący, a właśnie Bogacki był pierwszym, który Wilsonowi zwrócił uwagę na Polskę, był przyjacielem Wilsona i nawet wcześniej, zanim Wilson został prezydentem, pracowali na tej samej uczelni, bo po emigracji jego tam jeszcze na początku wieku XX do Stanów Zjednoczonych. I ja o tym Bogackim po raz pierwszy się dowiedziałem. Zacząłem przepytywać moich znajomych. Nikt nie wiedział. Mówię, reportaż jest najbardziej potrzebny, a ta autorka tego reportażu sięgnęła do rodziny, pamiątki rodzinne. Odnajdywała także i tych, którzy w Krośnie pamiętają tę postać. On był potem lekarzem Piłsudskiego. No i jeszcze podczas II wojny światowej był w Powstaniu Warszawskim walczył. Bardzo ciekawa postać. Takie właśnie postacie są odkrywane. A nagroda, którą przyznano dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To jest nagroda za listy z Ravensbrück. Rozmowa pani redaktor Magdaleny Grydyniewskiej z Lublina z panią doktor Wandą Pułtawską. Przyznałem przy laudacji odnoszącej się do tej nagrody, że ja przed laty przeprowadzałem rozmowę z panią doktor Wandą Pułtawską do Głosu z Krakowa właśnie na ten temat. Przeczytałem wcześniej jej książkę o tym i boję się snów. I nie wykryłem tego, co ona odkryła w rozmowie z panią doktor i jej pomysłem wtedy, gdy była w Ravensbrück. Mianowicie z Makuszyńskiego to wzięły, te harcerki młode, zabrane do Ravensbrück, że można za pomocą zapisane moczem na karcie przesyłanej przez Niemców, nieodczytywanej przez nich, bo nieczytelny jest ten tekst. Natomiast jak go przyłożymy z ciepłym, gorącym żelazkiem, to zaczyna się odtwarzać ten tekst. I te listy potem były wykorzystane przy procesie norymberskim. No, to są tak ciekawe rzeczy, tak ciekawe pomysły, że gratulowałem organizatorom, ale także i tym reporterom, tym dziennikarzom, którzy takie rzeczy odnajdywali i mogli przedstawić. Żałuję tylko, że jeszcze w wielu radiostacjach, myślę, że będzie taka wymiana, szczególnie tych nagrodzonych pomiędzy radiostacjami, żeby tych słuchających je mogli wysłuchać tych reportaży. Tego bym życzył wszystkim, także i odbiorcom naszej audycji.
Pozostaje się cieszyć, że przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przypominani są czasem ci zapomniani bohaterowie Polski niepodległej, Polski, która odrodziła się w roku 1918. Nie zdążyliśmy wyczerpać wszystkich wątków. Myślę, że w kolejnej audycji Głos z Krakowa, gdzie będziemy rozmawiać o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, poruszymy jeden ważny aspekt, który myślę wielu radiosłuchaczy dotyczy, szczególnie osób niewidzących, niedowidzących i niesłyszących. A mianowicie chodzi o udogodnienia przy oglądaniu telewizji dla takich osób, więc myślę, że w kolejnej audycji będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Moim i Państwa gościem był pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zachęcamy do tego, żeby 21 października uczestniczyć w wyborach, zagłosować, a później 11 listopada świętować stulecie odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Była to audycja Głos z Krakowa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!